Jesteśmy świadkami symptomów grzęźnięcia Amerykanów w tej wojnie i w przechodzenia do fazy długotrwałego, krwawego i wycieńczającego konfliktu. No to jest, jak się próbuje głębiej zrozumieć, jakie są podstawy polityki amerykańskiej wobec świata w tym momencie, to tam widać pewne, znaczy dość nawet duże zręby takiej racjonalności, no bo ona, ta polityka amerykańska właśnie dotyczy głównie surowców. Chaos i destabilizacja, która jakby towarzyszy tej operacji, nie przewyższy zysków. Gdyby ta operacja rzeczywiście wypaliła, co było mało prawdopodobne, Stany Zjednoczone stałyby się głównym regulatorem cen surowców na świecie. Tylko problem polega na tym, że Iran jest zbyt trudnym, twardym orzechem do zgryzienia. Tak samo jak Ukraina jest zbyt twardym orzechem do przejęcia i zgryzienia dla Rosji. Okazało się, że to przejęcie wzbogaconego uranu byłoby możliwe, gdyby Amerykanie Iran okupowali, w sensie pokonali w wojnie lądowej strażników rewolucji. Zresztą Trump też w to nie wejdzie, no to jest jego koniec. Gdyby uwikłał Stany Zjednoczone w krwawą wojnę lądową, w której Amerykanie wracaliby w metalowych trumnach do Stanów Zjednoczonych, to byłby jego polityczny koniec i najprawdopodobniej koniec ruchu MAGA.
Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach. Witam Państwa po raz drugi. Rano był live, a teraz analiza z Zbigniewem Parafianowiczem. Także fajny odcinek się zapowiada, ale oczywiście zaczynamy od kciuków. Kciuk dla militaria.pl, sklepu, w którym kupicie wszystko, żeby zapewnić bezpieczeństwo Wam i Waszym rodzinom. Bądź gotowy zawsze. Kciuk dla Legimi, biblioteki cyfrowej, która prowadzi szczytną akcję Czytamy dla Fundacji Rock'n'Roll Wygraj Życie. I kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej, suplementów, diety. K, jak KFD, literki mają swoje znaczenie. Kod rabatowy to historia realna. Naszym partnerem strategicznym jest catering dietetyczny Pomelo, pyszna i zdrowa dieta pudełkowa, dzięki której oszczędzicie czas. Wszystkie szczegóły o rabacie w opisie pod tym filmem. Teraz tak, drodzy Państwo, subskrybujcie nasz kanał, lajkujcie nasze filmy, i komentujcie, bo algorytmy to wszystko widzą, zliczają i nasz kanał rośnie. Dziękuję za wsparcie, wspierajcie nas na Patronite i na YouTubie, bo dzięki wsparciu naszych widzów możemy zachować niezależność i przygotowywać dla Was codziennie o 12 live'y na temat sytuacji w Iranie. Oczywiście zachęcam do oglądania tych live'ów. Już przechodzimy do rozmowy ze Zbigniewem Parafianowiczem, ale jeszcze krótka informacja, zobaczcie co teraz czytam. Naprawdę zachwycony jestem tą książką, Husaria w walce, rewelacyjnego eksperta, pana Radosława Sikory, długo wyczekiwana książka przez czytelników. Słuchajcie, wszystko o sposobach walki naszych skrzydlatych jeźdźców, o tym jak rozbijali czworoboki wrogiej piechoty, jak potrafili pokonać wrażą artylerię, broń, najważniejsze bitwy, taktyka na polu bitwy, jednym słowem po prostu rewelacja. Bardzo Wam polecam tą książkę, wydawnictwo Zona Zero, Husaria w walce, Radosław Sikora. Przechodzimy do rozmowy. A moimi Państwa gościem jest jeden z ulubieńców publiczności historii realnej, Zbigniew Parafianowicz. Witam Cię bardzo serdecznie.
Cześć, dzień dobry. Bardzo mi miło, że tak zdefiniowałeś moją obecność na swoim kanale.
Same fakty, mój drogi. I bardzo się cieszę, że możemy z Tobą rozpocząć tydzień, a ja powiem do wszystkich licznych funkcji, dziennikarz, pisarz, bokser, dodaję teraz youtuber, ruszyłeś z nowym projektem na YouTubie, Bez Doktryny, to jest podcast, drodzy Państwo, w którym Zbigniew Parafianowicz razem z Markiem Magierowskim występują i są również goście. Oglądałem pierwsze odcinki, bardzo mi się podobały, wszystkim Państwu polecam, ale jak Ty się czujesz jako youtuber?
No to jest dla mnie zupełnie nowa rola, ale oczywiście zachęcam wszystkich do tego, żeby w tej roli zobaczyli mnie i ocenili razem z Markiem Magierowskim w wirtualnej Polsce. Marek Magierowski, chyba nikomu nie trzeba go przedstawiać, to jest znakomity specjalista od Bliskiego Wschodu i od Stanów Zjednoczonych, był ambasador w Izraelu i w Waszyngtonie. Ogromna wiedza, ogromne insajdy. Będziemy starali się zapraszać gości z całego spektrum poglądów i proukraińskich, i sceptycznych wobec Ukrainy, i proirańskich, i sceptycznych wobec Iranu, a bardziej proizraelskich. Także zupełnie autentycznie jest to program bez żadnej doktryny, nieuwarunkowany ideologicznie, nie kierujący się w algorytmami YouTube'a ani w chwilowymi sympatiami. Serdecznie polecam i mam nadzieję, że spodobamy się naszym widzom.
Pięknie. Ja jestem jednym z waszych widzów i mi się bardzo spodobało. Tylko interesuje mnie, kto jest dobrym, a kto złym policjantem w tym tandemie Parafianowicz-Magierowski.
No właśnie, tutaj te role są płynne. To jest, podchodzimy do tego funkcjonalnie. To jest tak zwana racjonalność relacyjna, czyli w zależności od tego, jak nas definiuje rzeczywistość, to tak te role przyjmujemy, dobrego i złego policjanta. No jeszcze tylko warto może dodać, korzystając z okazji, kiedy się wyświetlamy na YouTubie, no mamy premiery naszych odcinków są w piątki o 20, także jeszcze raz bardzo serdecznie wszystkich zapraszam.
Polecamy, zaprzyjaźniony kanał, ale już tyle tytułem wstępu i bierzemy się za mięso.
Tak jest.
Geopolityczne. Dzisiaj, drodzy Państwo, oczywiście Trump i jego wojna w Iranie będzie głównym tematem. Trump zdążył już od porannego live'a dużo natweetować, więc będzie co komentować. Porozmawiamy, drodzy Państwo, również o wizycie prezydenta Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych i innych ciekawych sprawach, o Ukrainie, jeżeli zdążymy, ale chciałbym rozpocząć od, no właśnie, dobrej czy złej wiadomości. Pewnie widziałeś, że rząd próbuje walczyć ze skutkami wojny w Iranie. I uwaga, VAT został obniżony na paliwo z 23% do 8% i zostały ustalone, uwaga, maksymalne ceny paliw 6,19 za 95 oktanów, 6,76 za 98 i 7,60 za diesla, a więc ceny maksymalne, jak chyba w socjalizmie.
Przypomina to czasy słusznie minione, prawda? Tylko nie pomylę się, jak powiem, że mamy raczej bardziej liberalne poglądy, jeśli chodzi o gospodarkę. Natomiast nie wiem jak ty, no ale jak ja przemijam stacje benzynowe, no to widząc te ceny, jednak raczej skłaniam się do tego, żeby z sentymentem spojrzeć na to rozwiązanie z czasów słusznie minionych, bo jednak bije po kieszeni płacenie za paliwo.
Oczywiście, te zmiany, drodzy Państwo, wchodzą w życie jutro, czyli dzisiaj jeszcze przeciągnijcie na rezerwie. I tankujcie jutro rano, będzie taniej, podobno ma paliwo spaść w wyniku tych zarządzeń, no zobaczymy, ale coś, poczekamy i się przekonamy, co to da, ale oczywiście, drodzy Państwo, mamy do czynienia z poważnym kryzysem paliwowym i będzie jeszcze gorzej, o czym dzisiaj będziemy mówili, ale proponuję rozpocząć, Zbigniewie, naszą rozmowę od najnowszego wpisu Donalda Trumpa. On się składa z trzech zdań, ja je przeczytam i poproszę Ciebie o komentarz. Stany Zjednoczone Ameryki, to jest pierwsze zdanie, prowadzą poważne rozmowy z nowym i bardziej rozsądnym reżimem Iranu w celu zakończenia naszych operacji wojskowych w Iranie. Czyli można wywnioskować, że jednak dokonał zmiany reżimu.
No, za pomocą tak zwanej hit listy, czyli tej takiej spisu osób, które należy wyeliminować, no powiedzmy sobie uczciwie, można kształtować irańską scenę polityczną, próbować zabić tych, których się uważa za bardziej radykalnych i mniej chętnych do rozmowy, a pozostawić przy życiu osoby takie jak na przykład prezydenta Iranu, który uchodzi za osobę bardziej ugodową i taką, która może takie rozmowy podjąć. No, to jest pytanie otwarte, czy taka metoda jest skuteczna, czy to znajdzie jakiś wymiar praktyczny w rzeczywistości. W przypadku Wenezueli, jak się okazało, nie było to do końca pozbawione podstaw, bo po porwaniu Maduro Trump wszedł w układ z wiceprezydentką, nie popełnił błędów irackich, nie wyciął do pnia elit politycznych wenezuelskich, nie wyłapał wszystkich, tylko po prostu wszedł w pewną kooperację za namową CIA, wszedł w kooperację z systemem po to, aby państwo mu się nie zapadło i po to, aby móc w przyszłości skorzystać z potencjału wydobywczego Wenezueli i w ten sposób tą grę swoją na surowcach prowadzić. To, czy to jest w Iranie do powtórzenia, to jest pytanie otwarte. No, to jest jednak, Iran jest o wiele bardziej skomplikowanym organizmem. Ten system władzy, który obowiązuje w Iranie, no, to nie jest Wenezuela, to nie jest tego typu kleptokracja. To jest jednak rządy ajatollahów kształtowały się przez setki lat. To nie jest tylko władza polityczna, to jest również władza duchowa, która jest znacznie trudniejsza do odkodowania przez zachodnie wywiady amerykańskie, amerykański wywiad czy wywiad izraelski. I może to być nieco trudniejsze niż w przypadku Wenezueli. No, okaże się, Trump jest człowiekiem, który bardzo dużo mówi, ale często niewiele z tego wynika. Bardzo mnie rozśmieszył ten jego wpis o potencjalnym desancie na wyspie Hark, że może tego desantu dokonają, a może go nie dokonają. Tak zachował się jak ten taki śliski dyplomata z transatlantyka Gombrowicza, który jest pytany o to, co sądzi o jakiejś sprawie i on mówi, że nie jest na tyle nierozsądny, żeby w dzisiejszych czasach co mniemać albo i nie mniemać. Także to jest mniej więcej tego samego typu wypowiedź. I też jakby mamy pewne doświadczenia z Trumpem z Ukrainy i z jego rozmów, które prowadził w odniesieniu do Ukrainy. Wydawało się momentami, że to porozumienie jest rzeczywiście o zawieszeniu broni blisko. Szczególnie w przypadku spotkania na Alasce w sierpniu ubiegłego roku. Wydawało się, że ta oferta Trumpa jest na tyle atrakcyjna, że Putin wejdzie w jakąś, że doprowadzi do jakiejś konkluzji. No finalnie okazało się, że nic z tego nie wynikło. Ani po stronie Putina, ani po stronie Zełenskiego. Nie udało się Trumpowi, mimo tego, że rządzi supermocarstwem, nie udało mu się złamać Zełenskiego do przyjęcia porozumień niekorzystnych dla Ukrainy i nie udało mu się wygenerować na tyle atrakcyjnej oferty, żeby przekonać Putina do tego, żeby do tych rozmów realnie z Zełenskim zasiadł. Także to doświadczenie ukraińskie pokazuje nam, że trzeba mieć bardzo dużą pokorę do tego, co mówi Donald Trump i dzielić co najmniej przez cztery to, co mówi.
Oczywiście, że tak, bo to, co on opowiada na tych swoich konferencjach, to jest rzeczywiście wdzięczny temat do analiz i żartów niestety, ale czytajmy dalej, bo im dalej do ten tweet się wgryzamy, tym są bardziej poważne tutaj rzeczy. Poczyniono duże postępy, pisze Trump, a propos tych rozmów. I teraz posłuchaj, ale jeśli z jakiegoś powodu porozumienie nie zostanie wkrótce osiągnięte, co prawdopodobnie nastąpi, jeśli cieśnina Ormus nie zostanie natychmiast otwarta dla biznesu, zakończymy nasz miły pobyt w Iranie, wysadzając w powietrze i całkowicie niszcząc wszystkie ich elektrownie, szyby naftowe i wyspę Kark, a być może także wszystkie zakłady odsalania wody, których celowo jeszcze nie tknęliśmy. Będzie to zemsta za licznych naszych żołnierzy i innych, których Iran wymordował i zabił w ciągu 47 lat rządów terroru. Słuchaj, to są naprawdę bardzo poważne groźby. On po prostu, jeżeli by one zostały zrealizowane, no to nie tylko mówimy o poważnym chyba nadużyciu prawa międzynarodowego, ale to jest już uderzenie w naród irański, a nie w reżim.
No to uderzenie w naród irański, no ono w zasadzie jest od początku realizowane, natomiast to jest bardzo taka buńczuczna wypowiedź, która nie zakłada odpowiedzi Iranu. W sensie Iran odpowiada może nieproporcjonalnie, bo nie ma takiego potencjału i takiej siły jak Izrael i Stany Zjednoczone, które tą operację prowadzą wspólnie, natomiast wystarczająco boleśnie, żeby te państwa regionu pomęczyć. Także jeśli Stany Zjednoczone zaatakują te stacje odsalania wody morskiej, z której Iran korzysta, no to ja się spodziewam, że to samo będzie dotyczyło Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Kataru, w państw regionu. Do tego mamy jeszcze możliwość wyeskalowania tej wojny poprzez blokowanie w cieśniny, która łączy Zatokę Adeńską z Morzem Czerwonym, czyli tą bramę Łez, którą, jak rozumiem, Huti obsługują jako proxy irańscy w regionie. Jest jeszcze cała paleta rozwiązań, które mogą zostać zastosowane w tej wojnie i zaboleć Zachód i również Stany Zjednoczone. Choć oczywiście co do zasady, ja jestem przekonany, że ta wojna o wiele bardziej rujnuje oczywiście Iran. To jest naturalne i wynika z różnicy potencjałów, natomiast to nie zmienia faktu, że niezależnie od tego, jak bardzo ten Iran jest rujnowany, jak bardzo ograniczane są możliwości Iranu w prowadzeniu programu rakiet balistycznych, czy jak mocno zastopowany zostanie program atomowy, no to jednak mimo wszystko jesteśmy świadkami symptomów grzęźnięcia Amerykanów w tej wojnie i przechodzenia do fazy długotrwałego, krwawego i wycieńczającego konfliktu. No to jest tak jak w Afganistanie, no, obalenie reżimu talibów nie spowodowało, że władza talibska przestała istnieć. Obalenie reżimu talibów spowodowało, że talibowie zeszli do podziemia. Nadal przez wszystkie lata od momentu obalenia reżimu talibskiego był oczywiście taki okres, gdzie oni się reorganizowali. Musieli po prostu przeformułować szeregi i przemyśleć formułę funkcjonowania, ale po 2-3 latach od 2001 roku, kiedy dokonano ataku na Afganistan, talibowie stworzyli bardzo efektywne państwo podziemne, które ściągało podatki, które wprowadziło system prawa szariatu, który był respektowany przez ludność lokalną w Afganistanie na prowincji, poza dużym miastem takim jak Kabul, czy szyickim miastem takim jak Herat, które miało własne struktury władzy, które były legitymizowane po prostu przez lokalnych przywódców, ale obok prawa szariatu była władza duchowa, która była sprawowana przez mułów wiernych czy talibom, plus była realizowana władza wojskowa poprzez ruch oporu, ruch rebeliancki, który po prostu nękał siły NATO, a najpierw amerykańskie w ramach operacji Enduring Freedom, a potem siły ISAF w Afganistanie, aż w końcu w 2022 roku, w prawie 2 dekadach, doprowadził do wycofania się Amerykanów z Afganistanu po przeliczeniu po prostu kosztów, które towarzyszyły tej operacji. I Iran oczywiście najprawdopodobniej z takiej konfrontacji wyszedłby z tej konfrontacji jako państwo fantomowe, natomiast zadałby znacznie większe straty Amerykanom niż talibowie zadali Amerykanom w Afganistanie. To i z tym Trump musi się liczyć, dlatego jego groźbą towarzyszy również taki pomruk tego, że bardzo chętnie by się po prostu z tej wojny wymiksował jak najszybciej i zostawił ją ewentualnie państwom regionu i Izraelowi, żeby po prostu dalej z Iranem się bujały. Tutaj też to, co jest ciekawe w tej kalkulacji amerykańskiej, to jest postawa Arabii Saudyjskiej, która zdaje się jest najchętniej wzywa do tego, żeby, jak mawiał klasyk z polskiego MSZ-u, dorżnąć watahę. Czyli krótko mówiąc, chce prowadzić tą ofensywę aż do rzeczywiście do takiej fantomizacji czy też syrianizacji w Iranu. Co też musi świadczyć jednak o jakiejś takiej bardzo niestandardowej kalkulacji ze strony Saudów, bo my te wszystkie czarne scenariusze właśnie sobie teraz omawiamy, no ale skoro Saudowie, którzy w zasadzie sąsiadują przez Zatokę Perską z Iranem, są skłonni taką fantomizację Iranu realizować, no to znaczy, że mają jakieś swoje alternatywne oceny tego, co z tego wyniknie dla świata i dla regionu.
No tak, wiesz co, tylko ja też dostrzegam taki jeden taki motyw w tym, to znaczy jakąś taką narastającą irytację Trumpa, wiesz, bo ja nie zapomnę tego nigdy, oglądałem te jego wystąpienie, pamiętasz, w białej czapce w dniu rozpoczęcia operacji miesiąc temu, kiedy on mówił: narodzie irański, zerwij się do walki, przybywamy wam na ratunek, my postrzelamy, a wy, wybiła wasza godzina.
To jest strasznie, to jest głupie i naiwne.
No tak, ale wiesz, mówił make Iran great again, prawda? A dzisiaj straszy, słuchaj, no jeszcze raz powtórzmy to, zniszczeniem wszystkich szybów naftowych, wszystkich elektrowni, czyli będzie totalny blackout, wysadzi w powietrze, jak mówi, wyspę Hark, czyli cały eksport ropy, stacje odsalania wody, czyli ludzie będą po prostu zwykli ludzie, kobiety i dzieci umierały z głodu. Co się zmieniło, powiedz mi, wytłumacz mi to, jak można w miesiąc od operacji narodowo-wyzwoleńczej niemalże obalania reżimu przejść do totalnej wojny na wyniszczenie z całym narodem irańskim?
Jest tylko jedna odpowiedź na to pytanie i ona jest zawarta w tekście piosenki Kebona Fido, które już tutaj cytowaliśmy. W jego życiu bywa różnie, dziś jest północ, jutro południe, także tak to wygląda. Ja bym nie racjonalizował tej polityki, ona oczywiście... Jak się próbuje głębiej zrozumieć, jakie są podstawy polityki amerykańskiej wobec świata w tym momencie, to tam widać pewne, znaczy dość nawet duże zręby takiej racjonalności, no bo ona, ta polityka amerykańska właśnie dotyczy głównie surowców. Chodzi o to, żeby przesterować w strumienie surowców, które płyną na rynki światowe, tak, żeby to były głównie surowce amerykańskie, krótko mówiąc, i LNG, i ropa, lub sojuszników amerykańskich albo wasali amerykańskich, tak jak Wenezuela po zmianie władzy, czy w przyszłości na przykład Białoruś, która zasilana tym resetem białorusko-amerykańskim surowcem amerykańskim, będzie wysyłała tutaj w regionie przerobioną ropę naftową amerykańską, a nie rosyjską, z rafinerii na przykład w Mozyrzu, czym będzie irytowała Putina, na przykład w swojej polityce. To samo dotyczyło wejścia Amerykanów w konflikt azersko-armeński. Chodziło, krótko mówiąc, o to, żeby po pierwsze zdobyć jakąś przynajmniej wpływ na ten korytarz energetyczny, który biegnie przez południowy Kaukaz, a poza tym odciąć jakby to, o czym mówił w ostatnim naszym podcaście były szef agencji wywiadu Piotr Krawczyk, żeby odciąć połączenie pomiędzy Rosją a Iranem przez kontrolę właśnie nad południowym Kaukazem. I jeżeli spojrzymy na to w tym kontekście, to w tym jest pewna racjonalność. Tylko pytanie o to, czy ta racjonalność nie zostanie przykryta kosztami, które wynikają z wojny, którą Amerykanie prowadzą przeciwko Iranowi. Czy chaos i destabilizacja, która jakby towarzyszy tej operacji, nie przewyższy zysków, które gdzieś tam sobie kalkulują ludzie tacy jak Colby, czy analitycy i oficerowie operacyjni w Centralnej Agencji Wywiadowczej. Bo przecież oczywiście Amerykanie mogą przesterować te strumienie surowców, które będą dostarczali w różne regiony świata, albo ropę dla Białorusi, która będzie przebrabiała ją, będzie produkowała nawozy, wysyłała je w świat, ale z drugiej strony za chwilę może się okazać, że w świecie Zachodu nie ma wzrostu gospodarczego, za to jest ogromna inflacja, wynikająca z tego, że na przykład teraz właśnie LNG z Zatoki nie płynie, czy surowce z Zatoki nie płyną w świat, ceny gazu rosną, a co za tym idzie, rosną ceny nawozów na świecie, a co za tym idzie, rosną ceny żywności na świecie. I po prostu w pewnym momencie możemy się obudzić w sytuacji, w której te koszty są zbyt wysokie w stosunku do planu, który gdzieś tam zakładali strategzy, którzy są wokół Trumpa, bo też właśnie nie traktowałbym tej jego wizji jako tylko i wyłącznie snu szaleńca, który jest realizowany, bo jeżeli się podrapie głębiej przy tym, co robi Ameryka, to widać tam pewne zręby jednak w przemyślanej koncepcji.
No tak, jeżeli chodzi o te konsekwencje gospodarcze, no to Bloomberg przygotował analizę, według której jeżeli się nie zostanie otwarta ta cieśnina Ormus, ropa Brent będzie po 200 baksów za baryłkę i podobno według ekonomistów to właśnie świat przestaje wtedy działać. To jest niemożliwe, takich pułapów nie było i nie może być na dłuższą metę oczywiście, bo to wszystko stanie, ale wiesz co, Trump, to co powiedziałeś, no to chyba w wywiadzie dla Financial Times powiedział wprost, bo do tej pory jak go pytali, dlaczego poszedł na tą wojnę, to tak kręcił, prawda? Mówił, a to żeby Izrael ratować, a to żeby nie było nuklearnego Iranu, co wiemy, że jest przecież nieprawdą. I w końcu wypalił, dobra, powiem szczerze, chodzi o ropę, chciałem przejąć ropę Iranu. No i rzeczywiście,
gdyby
miał wszystkie karty w ręku. Ropę Wenezueli, ropę Iranu, ropę państw Zatoki Perskiej, jeszcze własną.
Oczywiście, no to jest jakby, gdyby ta operacja rzeczywiście wypaliła, co było mało prawdopodobne, Stany Zjednoczone stałyby się głównym regulatorem cen surowców na świecie, bo tak jak rozmawialiśmy, kontrolowaliby albo mieliby wpływ, nie kontrolowali, ale mieliby wpływ na ten korytarz południowy, południowo-kaukaski, w którym też idą surowce energetyczne, kontrolowaliby Iran, Wenezuelę, współpracowaliby z Białorusią, która wpuszczałaby trochę tego tlenu amerykańskiego do tego, żeby się uniezależniać bardziej od Putina, co by notą ten układ sił zmieniało. Ja pamiętam przed spotkaniem na Alasce w ubiegłym roku w sierpniu pisałem tekst o tym, że Trumpowi chodzi po głowie pomysł, żeby wykupić udziały biznesowi wokół Trumpa w Nord Streamie po to, żeby być pośrednikiem również w handlu surowcami rosyjskimi. Przynajmniej częściowo. Ta kalkulacja amerykańska była taka, że skoro Rosjanie sprzedają Chińczykom i Hindusom po cenach krajowych surowce energetyczne, to mogą być zainteresowani sprzedażą droższych surowców energetycznych Europie za pośrednictwem Ameryki, która w ten sposób wyciągnęłaby spod sankcji Rosję, przejmując Nord Stream, spółki Nord Stream i handlując surowcem rosyjskim jako Ameryka z Europą. Czyli krótko mówiąc, gaz byłby rosyjski, ale tak naprawdę amerykański, bo byłby zaksięgowany jako ten sprzedawany właśnie przez spółkę, w której udziałowcem są Amerykanie. I to jest kolejna przesłanka, która świadczy o tym, że w myśleniu Trumpa o świecie na pierwszym miejscu są surowce. I to jest jakby mapa jego w myśleniu o tym, jakie decyzje Ameryka podejmuje. Tylko problem polega na tym, że Iran jest zbyt trudnym, twardym orzechem do zgryzienia. Tak samo jak Ukraina jest zbyt twardym orzechem do przejęcia i zgryzienia dla Rosji. Okazało się, że trzydniowa operacja trwa już piąty rok i może się okazać, że również Iran będzie blitzkriegiem, który potrwa kilka lat.
O matko. Ja widziałem właśnie, że J.D. Vance mówił, nie będziemy tam siedzieć rok lub dwa. Przeraziło mnie to, bo jeszcze wczoraj mówili, że to potrwa 6 tygodni, a dzisiaj już rozważają rok czy dwa. Ale wiesz co, ja mam takie wrażenie, jak słucham ciebie, jak mówisz to, że plan był piękny, ale przypomina mi się słynna odprawa przed operacją Market Garden, kiedy generał Browning chyba zarysował wspaniały plan, a Sosabowski wstał i mówi, a co na to Niemcy? I zwróć uwagę, że Caroline Lewitt, blond rzeczniczka Trumpa, powiedziała tak, wojnę wygraliśmy, tylko dziwnym trafem Iran nie potrafi przyjąć tego do wiadomości, że przegrał i się ośmiela bronić. W związku z tym cała przemoc, to jest cytat naprawdę z dzisiaj z Caroline Lewitt, spada na barki Iranu. No po prostu Iran odmawia przyjęcia do wiadomości, że przegrał wojnę i strzela. Słuchaj, przepraszam, ale to jest tragifarsa, no.
No jest, ale to jest po prostu pewnego rodzaju tragifarsa, tylko wyrażona w taki bardzo dosłowny sposób. Ale to nie jest tak, że historia Stanów Zjednoczonych nie zna takich przypadków. Przecież w ostatnich dwóch ważnych wojnach neokonserwatystów irackiej i afgańskiej Amerykanie formalnie z militarnego punktu widzenia wygrali ofensywy, które prowadzili przeciwko Italii, bo Saddamowi Husseinowi. Też zdobyli port w Umm Qasr, zresztą z udziałem Polaków, z udziałem Gromu. Bardzo błyskotliwa operacja, która pozwoliła przejąć... Umm Qasr było dla Iraku tym samym, czym jest wyspa Hark czy Kark, w zależności od tego, jak to czytać, czy w Chianti czy Chianti, czy Espresso czy Expresso, słynne. Natomiast Umm Qasr był bardzo istotnym punktem wyjścia w irackiej ropy, ale Irak docelowo nie stał się światowym potentatem pod kontrolą amerykańską, który w sposób usystematyzowany handlował pod kontrolą amerykańską, eksportował surowce. Przekształcił się po prostu w państwo dotknięte wojną domową, dlatego że Amerykanie nie zaczęli kolaborować z elitami post-saddamowskimi w odpowiednim momencie, tylko chcieli mitycznie wszystkie je wyczyścić, co było planem niewłaściwym. I z Iranem może być podobnie. No, zwycięstwo, spektakularne operacje w powietrzu, przejęcie kontroli powietrznej nad Iranem, niekoniecznie musi i nawet doprowadzenie do tego, że to będzie państwo fantomowe, nie musi oznaczać w długiej perspektywie korzyści dla Stanów Zjednoczonych, chyba że mają Amerykanie coś w zanadrzu, jakieś wunderwaffe, które spowoduje, że ta wojna zostanie odwrócona. Nawet przyjmijmy wariant, w którym Amerykanie wchodzą na tę wyspę w północnej części Zatoki Perskiej. To jest wyspa, która jest w zasadzie kluczem do eksportu irańskich surowców. Ale z drugiej strony wejście Marines, desant Marines na tą wyspę będzie oznaczał, że ta wyspa stanie się tarczą dla szachedów i dla irańskich środków, jak to mówią specjaliści od wojskowości, napadu powietrznego. I Marines po prostu wejdą tam w pułapkę, dokonując desantu na tą wyspę. Staną się po prostu taką piłką do kopania, do bicia, którą będą Irańczycy, najprawdopodobniej ich proxy, w regionie nawalać, ile wlezie. No to jest i też raczej spodziewam się wariantu, w którym po desancie i po w jakiejś, powiedzmy, dużej liczbie ofiar, czy każdej liczbie ofiar Amerykanów, ta decyzja nie stanie się popularna. I z racji tego, że Ameryka jest państwem demokratycznym, opinia publiczna będzie wymuszała na Trumpie zachowania, które będą dla Ameryki niekorzystne. No, też takie sytuacje jak wejście na wyspę i kontrolowanie jej, no, z wojny ukraińskiej znane są krynki, czyli bitwa o przyczółek na lewym brzegu Dniepru, czyli po zniszczeniu mostów łączących Chersoń z południowym brzegiem Dniepru, Ukraińcy w ofensywie w 2023 roku postanowili zająć tą wioskę Krynki po drugiej stronie Dniepru po to, żeby stworzyć przyczółek na tym takich wysepkach z mułu, z błota, aby po prostu nękać Rosjan, ewentualnie zrobić większy desant, który pójdzie najkrótszą drogą w stronę Krymu. Oczywiście desant w Krynkach wysadzono, natomiast do dziś nie policzono nawet ile ofiar Ukraińcy pozostawili w tej miejscowości. Ukraiński sztab używa statystyki zaginionych po to, żeby ukryć rzeczywistą liczbę ofiar, która w Krynkach pozostała na zawsze. Także to jest przykład z najnowszej historii, który pokazuje, jak duże ryzyko niesie desant, którego dokonuje się w bliskim sąsiedztwie wrogiego państwa, które może, czy też wrogiej armii, która może ten desant po prostu nękać bardzo, bardzo skutecznie. Także jeśli nie ma jakiegoś wunderwaffe po stronie amerykańskiej, jakiegoś rzeczywiście planu błyskotliwego, to desant na tą wyspę może okazać się tak samo ryzykowny, jak sam plan masowych nalotów na Iran.
No właśnie, bo wiesz, bo łatwo tam będzie się wpakować, ale niespecjalnie też wiadomo, czy nawet zajęcie tej wyspy rzeczywiście złamie opór Iranu, a ja chciałem do tego, co powiedziałeś, powiedzieć jeszcze jedną rzecz. My żyjemy w epoce obrazkowej. Wszyscy wszystko kręcą komórkami. Ci żołnierze Marines też mają komórki, będą kręcić, co tam się dzieje. Mało tego, oglądamy, wiesz, te takie filmiki z tych dronów FPV i Ukraińcy robią takie bardzo sugestywne filmiki, na których ten dron się zatrzymuje na sekundę przed uderzeniem i widzimy wykrzywioną w przedśmiertelnym grymasie twarz rosyjskiego żołnierza, który wiadomo, że zaraz zginie. Czy ty sobie wyobrażasz w amerykańskiej telewizji, w amerykańskich mediach społecznościowych zalew takich filmików, cała Ameryka będzie patrzyła, jak nasi chłopcy giną na jakiejś wyspie Charku, której ci ludzie w życiu nigdy wcześniej nie słyszeli, a ten sam Trump obiecywał przecież, że nasi chłopcy nie będą ginęli na egzotycznych, dalekich wojnach w obcych interesach. Ja myślę, że to jest pewien taki próg bólu, którego Ameryka nie może przekroczyć. Jak ty to widzisz?
Na YouTubie takie filmy będą zablokowane, natomiast na Discordzie, który jest powszechnym kanałem komunikacji, szczególnie w tym elektoracie prawicowym w Stanach Zjednoczonych, już nie. Bo Discord nie zna pojęcia ograniczeń takich właśnie cenzorskich, czy zapędów takich, które powodują, że pewne brutalne filmy nie trafiają do sieci. Ja z grubsza znam to otoczenie informacyjne ukraińskie i rosyjskie, właśnie tych filmów, o których mówisz, z dronami FPV. Czasami Ukraińcy robią wręcz takie wersje pranksterskie dla Rosjan, którymi męczą tą opinię publiczną rosyjską, publikując na przykład ataki na żołnierzy, którzy są rekrutowani wśród mieszkańców Doniecka czy Ługańska, czyli Krymu, to jest jedyna w ogóle część armii rosyjskiej, która jest przymusowo rekrutowana, to są mieszkańcy separatystycznych republik, czyli byli obywatele Ukrainy, którzy przymusowo trafiają w szeregi w mięsnych batalionów, które potem szturmują w pozycje ukraińskie. I Ukraińcy nagrywają filmy, na przykład jak dron FPV atakuje tego byłego Ukraińca, byłego obywatela Ukrainy, obecnie wojownika Noworosji w cudzysłowie, pod podkład ulubionej piosenki Wiktora Janukowycza, czyli Lubimy Gorad. To jest piosenka takiego wykonawcy z czasów ZSRR, Marka Bernesa, który był jednym z ulubionych wykonawców Janukowycza. No i właśnie puszczane są te filmy z muzyczką w tle, w których widać właśnie te grymasy przedśmiertne przed uderzeniem właśnie drona FPV. Także zakres działania informacyjnego i propagandy w takich sytuacjach jest, znaczy tutaj granicą jest tylko wyobraźnia tak naprawdę, dlatego kto chce męczyć przeciwnika takim zalewem.
Przepraszam, Wigiew, to po prostu Irańczycy by podstawili pod te filmy YMCA.
Na przykład.
Piosenkę Trumpa.
Na przykład. Znaczy jestem sobie w stanie to wyobrazić. To też nie jest tak. Ostatnie też ataki, cyberataki irańskie na Stany Zjednoczone pokazują, że nie mamy do czynienia z ludźmi, którzy nie znają się na tej robocie. To Trump uważa, że Irańczycy są pastuchami, ale tak to nie jest armia pastuchów i oni nie będą walczyli ze Stanami Zjednoczonymi w klapkach z opon i z motyką. No to nie, to niestety to nie jest ten przypadek.
No dobrze, jakie realne opcje ma na stole Trump teraz?
Negocjacje w Pakistanie to jest jedna opcja, przy czym trudno się spodziewać, że ludzie, którzy pójdą na rozmowy z Amerykanami do Pakistanu i którzy zostaną przedstawieni przez Trumpa jako wspaniali Irańczycy, którzy chcą z nim kompromisu, zyskają legitymizację w narodzie irańskim. To jest raczej mało prawdopodobne. Niewykluczone, że Amerykoferszterzy zostaną prędzej zabici przez twardogłowych w Iranie niż przez samych Amerykanów czy w Izrael w nalotach. Ale powiedzmy, że ta opcja jest na stole. Pakistan zgodził się na to, żeby być brokerem tych rozmów. I niewykluczone, że Trump rzeczywiście będzie chciał pójść na jakieś kompromisy, żeby szybko się zwinąć z Zatoki Perskiej i powiedzieć, że to już dawno i nieprawda i wystarczy. Kolejny scenariusz to jest rzeczywiście ten desant na wyspę w północnej części Zatoki Perskiej i nieprzewidywalność tej wojny w związku z tym desantem, no bo jak rozumiem, to otwiera całą tą puszkę, która spowoduje uderzenia na cele cywilne Iranu, na odsalarnie wody w państwach, w Emiratach, czy w Katarze, czy w Arabii Saudyjskiej. A przypomnijmy, że cała ta woda, która pochodzi do użytku też nawet do picia w wielu przypadkach, pochodzi z odsalania. Także to jest eskalacja i w dalsze miesiące drogiej ropy i drogich surowców. Plus opcja oczywiście jakiejś kompletnej regionalizacji tej wojny, dużego zaangażowania Arabii Saudyjskiej, rozciągnięcia nalotów przez Izrael na południowy Liban i na Bejrut i na Dolinę Beka, czyli po prostu chaos w regionie i to jest taki wariant też nie można wykluczyć. Z punktu widzenia Europy optymalnym wariantem byłoby rzeczywiście wejście na ścieżkę dyplomacji i sygnał dla rynków, że te negocjacje mogą zakończyć się jakąś konkluzją, czy też zgniłym kompromisem pomiędzy Ajatollahami, Iranem a Trumpem. Wtedy unikniemy wariantu ropy po $200 za baryłkę.
No dobrze, tylko wiesz co, problem polega na tym, że to, co ja już zresztą mówiłem na jednym z live'ów, że wojna to jest narzędzie, którego używają kraje, kiedy zawodzi dyplomacja. I teraz powiedz mi, jeżeli by zawarty został jakiś taki kompromisowe porozumienie, to ono będzie dokładnie takie same w swoim brzmieniu, jakie to porozumienie, które leżało na stole w Genewie podczas tych rozmów irańsko-amerykańskich, bardzo owocnych podobno, jak wynika z tych przecieków. W związku z tym pojawią się pytania, panie Trump, skoro dokładnie to samo pan wynegocjował, czy też dokładnie to samo, co Obama wcześniej wynegocjował, to po co była ta wojna, po co było tyle pieniędzy, wiesz, to kosztowało 100 miliardów pewnie, jak podliczą wszystkie te koszta, cały świat ma gigantyczne koszta, państwa Zatoki Perskiej rozwalone, jeszcze na samym końcu 175 dziewczynek w szkole zostało Tomahawkiem wysłanych na tamten świat, to przecież to wszystko było bez sensu w takim razie, skoro i tak to się zakończy tym samym, co było przed wojną.
Tylko czy ty sobie wyobrażasz wejście Trumpa w taką prawdziarską debatę na temat tego, co było właściwe i uzasadnione, a co nie? On wejdzie w budowanie narracji. W media, które mu sprzyjają, jeżeli oczywiście dojdzie do jakiejś pauzy w tej wojnie, do jakiegoś rozejmu. Natychmiast cała ta machina informacyjna, która stoi za Trumpem, wejdzie w narrację, że zniszczono program atomowy Iranu, że już tam na 100 lat zapanuje pokój, że nie ma możliwości produkowania rakiet balistycznych przez Iran i ta narracja będzie trwała do momentu, w którym Izrael i Ameryka znowu nie zdecydują się na jakieś naloty prewencyjne przeciwko celom w Iranie, bo akurat wykryją, że gdzieś są jakieś właśnie ruchy jednostek, które ten program balistyczny jednak prowadzą. I od nowa zaczniemy tą samą przygodę i tę samą narrację dotyczącą Iranu. Przecież po pierwszych nalotach izraelsko-amerykańskich dostaliśmy informację, że na Bliskim Wschodzie zapanuje wieczny pokój. Bo Ameryka przez 3 dni, Ameryka wysłała swoje strategiczne bombowce, które dokonały nieodwracalnych zniszczeń w programie atomowym Iranu. I teraz po ewentualnym rozejmie będzie tak samo. Trump wyjdzie na konferencję prasową i powie, że osiągnął błyskotliwy i zaskakujący sukces, nawet większy niż się spodziewał, bo po prostu Iran już nigdy nie wróci do żadnych badań nad pociskami międzykontynentalnymi. czy też nigdy już nie będzie miał wzbogaconego uranu. W ogóle temat wzbogaconego uranu zupełnie się nie pojawia w ogóle w tej dyskusji wokół wojny. Nie pojawia się dlatego, że najprawdopodobniej no, nie udało się wyeliminować zasobów irańskich wzbogaconego uranu. Zresztą w ogóle po przejęciu władzy przez Trumpa, na pewnym etapie jego zabiegów dyplomatycznych wobec Rosji, gdzie on temat Iranu wprowadził do rozmów dyplomatycznych z Rosją, tam był bardzo rozsądny pomysł w postaci takiej, że Rosja w ramach ewentualnego kompromisu ze Stanami Zjednoczonymi wokół Ukrainy, Bliskiego Wschodu, miała przyjąć ten wzbogacony uran i go u siebie składować jako gwarant porozumienia amerykańsko-irańskiego. Dzisiaj takie rozwiązanie w grę nie wchodzi, bo w zbyt chaotycznym kierunku poszły te amerykańskie zabiegi wokół Iranu.
No tak, dzisiaj tam się pojawił, pewnie widziałeś ten wątek, że Amerykanie rozważają próbę, żeby Delta Force i Navy SEALs wykradli, nie wiem, zdobyli, przechwycili ten wzbogacony uran, no ale wyczytałem, że to jest 441 kg w jednej paczce, w drugiej 200, to są jakieś rury metalowe, cylindry, przepraszam, które są piekielnie ciężkie, rozrzucone to jest, wiesz, w jakichś jaskiniach po całym Iranie. To jest dopiero Mission Impossible. To podobno kilka ciężarówek można tym zapełnić, a no, wydaje mi się, że to jest w ogóle kompletnie niewykonalne. To jest jakieś bajanie, ale też pokazuje, że Amerykanie szukają jakiegoś fantastycznego wręcz wyjścia z sytuacji, która jest bardzo skomplikowana.
To przejęcie wzbogaconego uranu byłoby możliwe, gdyby Amerykanie Iran okupowali, w sensie pokonali w wojnie lądowej strażników rewolucji, i pokonali w wojnie lądowej armię irańską i spacyfikowali ruch oporu, no i wtedy ewentualnie dogadując się z jakimiś resztkami po reżimie, czy z jakimiś elementami nowej władzy, jakiejś quasi-armii, która by powstała, no bo pamiętajmy, że w Iraku też finalnie stworzono jakąś armię, jakąś policję, która pomagała Amerykanom utrzymywać jakąś iluzję pokoju w Iraku. Gdyby Amerykanie okupowali Iran, ten wariant miałby jakieś zręby realności przejęcia wzbogaconego uranu, ale żeby okupować Iran, no to ja pamiętam, że w Afganistanie w szczycie ofensywy przeciwko talibom, kiedy dowódcą był ten słynny generał McChrystal, który udzielił tego słynnego wywiadu magazynowi Rolling Stone, on domagał się 160 tysięcy żołnierzy, którzy mieliby okupować Afganistan. Iran jest znacznie większym państwem, jest ludnym, o wiele bardziej ludnym państwem niż Afganistan, z 90-milionowym państwem, który wymagałby pewnie wielokrotności tej liczby. Amerykanie nie wyślą takiej siły lądowej do prowadzenia operacji lądowej w Iranie. Oni w tym momencie najprawdopodobniej nie są gotowi, żeby przeprowadzić ten desant na wyspę na północy Zatoki Perskiej, bo z analizy tego, co jest w Zatoce Perskiej, co pływa w regionie, w którym prowadzona jest wojna, no, to nie są siły do przeprowadzenia dużej operacji lądowej. Także a mówimy tutaj o wielokrotności 160 tysięcy, także to jest, żeby mówić o jakimś prawdopodobieństwie tego, że okupacja Iranu mogłaby się powieść. To jest, zresztą Trump też w to nie wejdzie, no to jest jego koniec. Gdyby uwikłał Stany Zjednoczone w krwawą wojnę lądową, w której Amerykanie wracaliby w metalowych trumnach do Stanów Zjednoczonych, to byłby jego polityczny koniec i najprawdopodobniej koniec ruchu MAGA, gdyby coś takiego miało miejsce. Tym bardziej, że już widzimy te pęknięcia w ruchu MAGA, który mówi, nie na to się pisaliśmy, nie takiego Trumpa popieraliśmy, nie interwenta, który powtarza błędy Busha.
No tak, szczególnie, że wiesz, tak na chłopski rozum, no jest tyle państw atomowych na świecie, Francja, Wielka Brytania, komunistyczna Korea, straszny reżim, Pakistan, kraj islamski, jakby nie patrzeć, Indie, Izrael. I tak gdybym ja był Amerykaninem, to bym tak zadał sobie pytanie, a co nam właściwie wadzi ten atomowy Iran? Co nas to w ogóle obchodzi? Czy ten Iran będzie miał jedynym krajem, któremu to przeszkadza, jest Izrael, prawda? I w ten sposób przychodzimy do...
No i Arabia Saudyjska i sunnicka część świata w islamu. Oczywiście. No tutaj to jakby... No, to, czy nie... Nie wiem, wydaje mi się, że może nawet bardziej tym sunnitom z Zatoki przeszkadza atom irański niż Izraelowi. chociaż Izrael jest bardziej zdeterminowany do tego, żeby ten program zniszczyć, z racji tego, że i to też jest racjonalne, to co podnosi Izrael, no, że obawia się zagłady po prostu państwa żydowskiego w razie, gdyby ajatollahowie zdobyli broń atomową. Co więcej, ta kalkulacja amerykańska, i to też przebija przez wypowiedzi oficjeli amerykańskich, ona jest taka, że jeśli prowadzić jakąkolwiek wojnę na dużą skalę z Izraelem, to tylko teraz, bo gdy już ta bomba powstanie, to będzie tak jak w przypadku Korei Północnej, pozostaną tylko negocjacje. To już wtedy tylko jest dyplomacja i dogadywanie się z niebezpiecznym graczem, i to niebezpiecznym graczem, który zbliża się do Rosji, próbuje pozyskać technologię okrętów podwodnych, która pozwoli jeszcze bardziej zbliżyć się do wybrzeży Stanów Zjednoczonych z głowicami atomowymi. Mówimy tu o Korei Północnej oczywiście. Także za tą kalkulacją też jakby wcielę się trochę w rolę adwokata diabła, czy też wielkiego szatana, jakby powiedzieli Irańczycy. Za tą kalkulacją stoją pewne też racjonalne argumenty, żeby wykorzystać moment, kiedy Iran po prostu tej broni jeszcze nie ma. Natomiast chyba Ameryka nie jest na tyle silna, żeby nie ma już tego potencjału, żeby zdmuchnąć z planszy takiego gracza jak ajatollahowie.
No właśnie, wiesz, nie, słuchaj, oddzielmy dwie sprawy. Gdybym ja był premierem Netanyahu, tak, zakładam, to pewnie w ramach izraelskiej doktryny, że może być tylko jedno atomowe państwo, jeden hegemon na Bliskim Wschodzie, też bym prawdopodobnie próbował, powiem to, może to być straszne, uwikłać Amerykę w wojnę z Iranem i użyć amerykańskiego młotka, żeby wbić gwóźdź, który mi wadzi. Ale z drugiej strony, gdybym był prezydentem Stanów Zjednoczonych, to bym robił wszystko, żeby się Netanyahu w coś takiego nie wpakować i bym mu odmówił po prostu udziału w takiej wojnie. Bo każdy kraj realizuje własne interesy. Izrael ma swoje, ale dlaczego Ameryka realizuje nie własne, tylko izraelskie? Tu jest chyba pies pogrzebany i ten elektorat MAGA, o którym mówiłeś, zadaje te pytania. Ja widziałem wczoraj taką analizę, że republikanie uważają, że te boots on the ground oznacza natychmiastowe zniknięcie 70 miejsc w kongresie dla republikanów, tak sobie to wyliczyli.
No i pewnie to jest główna blokada dla Trumpa, jeśli chodzi o dalsze eskalowanie i straszenie ajatollahów ofensywą lądową. No przecież za chwilę będzie maj i za chwilę na dobre ruszy kampania do wyborów połówkowych. I Irańczycy to wiedzą. Władze, te pozostałości władz w Teheranie, czy kolejne jakby elity, które dochodzą do władzy po dekapitacji, wiedzą, że to jest po prostu gra na czas i każda z tych współczesnych wojen, która polega na takim, to operacja szok i przerażenie, to chyba była operacja w 2003 roku, ten kryptonim przeciwko Saddamowi Husseinowi. Każde państwo, Ukraina również, wie, że ten szok i przerażenie, on nie może trwać, on nie jest długotrwały. I w to, jak się potoczą losy wojny, zależy od pierwszego tygodnia, dwóch, w tej presji, którą wywiera silniejszy gracz na underdogu, bo i Ukraina, i Iran nie są państwami takimi jak Somalia, nie są państwami upadłymi i w relacji do silnego gracza, jakim wobec Ukrainy jest Rosja, a wobec Iranu Stany Zjednoczone, te państwa są underdogiem, a underdog w każdej walce nie jest skazany na porażkę. To jest funkcja, która zakłada, że może, że ten zawodnik w oktagonie czy w ringu może po prostu zaskoczyć. I dlatego te państwa nigdy nie są na początku przegrywem z definicji. To jest przeciwnik, który może pokazać pazury.
Tak, tak. A Amerykanie dobrze sobie radzą w wojnach z dużymi mocarstwami, a słabo z państwami średnimi. Wiesz, wystarczy wspomnieć Wietnam, wystarczy wspomnieć Afganistan, Irak, teraz to, co się dzieje. Widziałem taki śmieszny mem, że Trump wygrał najwięcej wojen, bo ze wszystkich amerykańskich prezydentów, bo Ameryka do tej pory pokonała dwa razy Niemcy, raz Japonię, ale tylko w ostatnich miesiącu pokonała 35 razy Iran. Bo on cały czas ogłasza, wiesz, już wygraliśmy. Już nic nie poleci. Zaraz następnego dnia coś ten Iran odpala. No dobrze, mam jeszcze pytania o szerszy kontekst tego, co się dzieje. Będziemy oczywiście obserwować te opcje, które Trump ma na stole. Ja tylko powiem, że ten tweet dzisiejszy, który jest bardzo mocny, to jest właściwie zapowiedź jakiejś totalnej zagłady w ogóle i rozwalenia bytu 90 podstaw, bytu 90 dwóch milionów ludzi, którzy w tym Iranie mieszkają. Bardzo niepokoją mnie takie, wiesz, wypowiedzi. Ale teraz co z Europą, bo co z NATO? Widziałeś pewnie wypowiedzi Trumpa, który mówi tak, po pierwsze, jestem wami zawiedziony, Europejczycy, jesteście tchórzami, nie pomogliście mi odblokować cieśniny Ormus, w związku z tym NATO de facto nie istnieje, albo ja tę Amerykę wycofam, albo jakoś zmienimy formułę, już grozi wycofaniem baz z Europy. Jak ty widzisz, czy to jest tylko chwilowy kaprys dziecka zamkniętego w ciele starszego pana, któremu przejdzie ta złość, czy rzeczywiście ta wojna uruchomi być może jakieś procesy dekompozycji struktur transatlantyckich?
One już się zaczęły. Trump już sformułował propozycję. My jesteśmy przed szczytem NATO w Ankarze, czyli w ważnym państwie natowskim, jakim jest Turcja. W Ankarze najprawdopodobniej będzie dyskutowana kwestia pozbawienia prawa głosu państw, które nie wydają odpowiedniej ilości pieniędzy na zbrojenia, czyli tego słynnego 3% PKB na zbrojenia. Oczywiście to nas do pewnego stopnia nie dotyczy, ale z drugiej strony, czy Polska jest i powinna być zainteresowana tworzeniem organizacji dwóch prędkości, w której wprowadza się właśnie instytucję pozbawienia głosu, czy pozbawienia dostępu do procesu decyzyjnego? No absolutnie nie. Polska jest w polskim interesie jest utrzymanie pełnej spójności Sojuszu Północnoatlantyckiego. Z drugiej strony, jeśli Trump zacznie wycofywać wojska na przykład z Niemiec, o czym też już prasa amerykańska spekuluje, o dużej ilości, która może zostać przelokowana z Niemiec, to Polska wcale nie jest na pozycji straconej, bo mowa jest o tym, że znaczna część tego kontyngentu z Niemiec trafi właśnie do Europy Środkowej, w tym na Węgry paradoksalnie, które mają zostać, jeśli oczywiście zajdzie proces wyborczy po myśli Trumpa i Orban na Węgrzech przedłuży swoją władzę. Po wyborach w połowie kwietnia. Orban prowadzi bardzo proizraelską politykę, zauważ, w Europie Środkowej. Jest państwem, które uznaje wszystkie te ruchy Trumpa dotyczące uznania Jerozolimy za stolicę Izraela, zwierzchności i suwerenności Izraela nad wzgórzami Golan. To są wszystko decyzje, których Węgry co najmniej nie kwestionują. I w tych przeciekach prasowych o relokacji wojsk mówi się właśnie o tym, że część z nich mogłaby trafić ewentualnie na Węgry. Mówi się też o rozbudowie bazy w Mihai Kogolnicianu, którą Rumuni udostępnili Amerykanom do wojny przeciwko Iranowi. Część spekulacji dotyczy tego, że baza Mihai Kogolnicianu miałaby przejąć funkcję Ramstein. Ona ma potencjał do bycia rozbudowaną do wielkości Ramstein i to jest jeden z wariantów. Z racji tego, że ten lewacki umownie prezydent w Rumunii zgodził się na to, żeby prowadzić politykę zgodną z wymogiem Trumpa, czyli udostępnił bazę Mihai Kogolnicianu. Najprawdopodobniej Rumunii dostaną w ogóle już teraz w nagrodę, zostanie rozbudowany poligon w niedaleko miejscowości Tulcza, to jest blisko delty Dunaju, tam jest taka miejscowość Smyrdan, w której ma być rozbudowany poligon dla wojsk pancernych, który będzie rekompensatą za wycofanie tych 1000 spadochroniarzy, których Trump wycofał w ostatniej transzy z Rumunii. Najprawdopodobniej właśnie z racji tego, że uznał lewaka Nikuszora Dana, który skradł wybory prawakowi Simeonowi i uznał, że go nie lubi i nie ma do niego sympatii, chemii i taka decyzja zapadła. Natomiast teraz ta zmiana w Rumunii jest wyraźna. Nikuszor Dan, czyli ten centrolewicowy prezydent, prowadzi politykę bardziej spójną z interesami Ameryki i niewykluczone, że dostanie jakąś nagrodę za tą politykę. Natomiast kontekst wojny w Iranie, to co jest dla nas najważniejsze, to jest po pierwsze kształt NATO, jaki wyłoni się po tej wojnie i czy to będzie NATO podzielone właśnie na NATO, które Trump lubi i NATO, którego Trump nie lubi. I druga sprawa, która jest istotna w kontekście wojny w Iranie i Polski, to jest kwestia tego, czy Ukraina stanie się elementem przetargu Trumpa z Rosją w kontekście Iranu. Krótko mówiąc, czy dojdzie do tego, że Trump całkowicie porzuci te rozmowy wokół Ukrainy na rzecz dogadywania się z Rosją wokół Iranu. To też, bądźmy uczciwi, te rozmowy wokół Ukrainy, one już w tym momencie są zamrożone. One nie idą do przodu. Formalnie nikt ich nie zerwał, ale tak naprawdę one się nie toczą. Także to już jest niepokojący sygnał. Także te dwie kwestie, spójność NATO i kształt NATO po wojnie w Iranie i Ukraina i jej jakby trwanie lub nie procesu pokojowego czy rozejmowego, to jest bardziej precyzyjne określenie, te dwie kwestie z punktu widzenia Polski są kluczowe. To jak będzie wyglądał sojusz i co będzie dalej z rozmowami.
Tak jest, tak jest. No właśnie Zełenski mówił o tym, że rozmowy są w impasie, a Ukraina po tych ostatnich szczególnie uderzeniach w infrastrukturę naftową Rosji czuje się mocniejsza. Rosyjska próba ofensywy się załamała, więc Ukraińcy krzepną i nie chcą iść na te kompromisy, do których ich próbuje, jak ujawnił Zełenski, namówić Trump, czyli do oddania Donbasu.
Zresztą Trump, i tutaj jeszcze tylko jedna uwaga, Zełenski bardzo umiejętnie próbuje poprzez fakty dokonane zagrać w tej orkiestrze Trumpa. W sensie z jednej strony oferuje pomoc państwom Zatoki, oczywiście jeszcze nie wiemy, co z tej pomocy wynika. To jest w tym momencie bardziej marketing polityczny, ta oferta, bo nie mamy żadnych potwierdzeń dotyczących zestrzelenia na przykład szachedów, które lecą nad Arabię Saudyjską czy nad Emiraty. Natomiast Zełenski bardzo mocno wszedł dyplomatycznie w tą dyskusję z państwami Zatoki. Próbuje zaopatrywać się, budować grunt pod kontrakty na diesel, który miałby docierać z państw Zatoki na Ukrainę, wypełnić lukę na przykład po dieslu węgierskim, który przestał płynąć na Ukrainę, dieslu, który był robiony na ropie rosyjskiej, przypomnijmy. A z drugiej strony Zełenski likwiduje infrastrukturę petrochemiczną i port w Ustłudze i w Primorsku i tym samym sprzyja interesom do pewnego stopnia Trumpa, bo powoduje, że będzie popyt na towar amerykański. Jeżeli nie będzie można wyeksportować tego, który produkuje Rosja, bo jeżeli Zełenski zniszczy rafinerie, które są nad Bałtykiem, no to siłą rzeczy po prostu Rosja będzie mogła eksportować tylko surową ropę, a nie przerobiony surowiec, który jest znacznie bardziej wartościowy. Tutaj też ciekawostka, bo Zełenski, niszcząc tą infrastrukturę rosyjską, co jest zresztą w zasadzie dobrym krokiem z punktu widzenia interesów w Polski, ale niszcząc tą infrastrukturę, korzysta bez pytania z przestrzeni powietrznej niektórych państw NATO, bo potwierdzoną informacją, i to nie jest informacja szurów, tylko potwierdzoną informacją jest to, że co najmniej jeden dron, który leciał w kierunku Ustługi, wleciał na Łotwę po prostu z Białorusi. Także najprawdopodobniej ta szara strefa przestrzeni powietrznej jest celowo wykorzystywana przez Ukraińców do tego, żeby Rosjanie mieli więcej wątpliwości, czy te drony FP1 zestrzeliwać, które są w przestrzeni powietrznej NATO.
W ogóle pogubiły się te drony. Tam jeden uderzył w komin w Estonii, a teraz widziałem, że prezydent czy premier Finlandii powiedział, że dwa ukraińskie drony, jeden na pewno ukraiński, drugi jeszcze sprawdzają, też do Finlandii wleciały podczas całej tej bitwy. No
właśnie, część tych dronów wleciała przypadkiem zagłuszana przez Rosjan, ale część po prostu miała tak ustawioną trasę i ten dron, o którym mówię, który wleciał z Białorusi na teren Łotwy, on nie był najprawdopodobniej dronem zagłuszanym i nie są to teorie spiskowe, taka jest po prostu prawda wokół tego incydentu dronowego.
Jak ci się podobała, powiedz, wizyta prezydenta Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych i wystąpienie na jakimś, rozumiem, zlocie prawicy? KAIPAK, tak?
Coś tak, takiego. Tak. To jest, no tutaj trzeba powiedzieć, że zabłysnęliśmy, bo prezydent Nawrocki był najwyższym rangą gościem z zagranicy. Był jedynym urzędującym prezydentem państwa, który wystąpił na tym kongresie. No i w tym sensie jest to jakaś sytuacja dość wyjątkowa. No nie spotkał się z Trumpem, jak rozumiem, oczekiwania polskiej prawicy były większe co do tego kongresu prawicy amerykańskiej. Natomiast, bo ja wiem, do czego ty dążysz, chcesz podrzeć łacha.
Ja sam nie wiem, do czego dążę.
Chcesz podrzeć łacha z wyjazdu Nawrockiego do Ameryki.
Nie, pytam cię o zdanie.
Prawda jest taka, że my nie decydujemy o tym, jaka jest Ameryka, kto nią rządzi i kto na Trumpa głosuje. Możemy oczywiście pośmiać się z tych bluz jeansowych z falbanami, kapeluszy, z czapeczek kolorowych, z napompowanych ust niektórych z pań, które tam występowały na tym kongresie. Natomiast my nie zmienimy tego, co jest bazą wyborczą Donalda Trumpa, a jako Polska na tym etapie nie do zbrojenia i nie do modernizacji armii, na porzucenie Ameryki czy darcia z niej łacha pozwolić sobie nie możemy. I nie chodzi o to, żeby być klientem Trumpa i Stanów Zjednoczonych i tego, jaką politykę prowadzi, tylko chodzi o to, żeby po prostu maksymalnie wykorzystać te kontakty polskiej prawicy z prawicą w Stanach Zjednoczonych dla bezpieczeństwa Polski. No tutaj też wyraziła swoje zdanie mój pies, Suri Shiba, która ziewnęła i przytaknęła, że tak jest.
Właśnie usłyszałem, aż się uśmiechnąłem i ona darła łacha, a nie ja, bo ja, broń Boże, nie chciałem drzeć łacha, tylko chciałem zwrócić uwagę, że nie wiem, czy dobrze zrobił pan prezydent, że uświetnił swoją obecnością tą konferencję, skoro nie było Trumpa. To tylko wszystko, co chciałem powiedzieć, bo chyba była wcześniej taka konferencja i Duda pojechał, prawda?
Tak.
Wtedy, co mu kazali czekać chyba gdzieś tam w przedpokoju, co też nie było fajne, no ale oczekiwałbym, że tam będzie jakaś symetria w tych stosunkach, to tylko tyle, ale ciekawi mnie sama wypowiedź prezydenta, który powiedział tak, Polska i Ameryka stoją razem po stronie wolności, przepraszam, gdy razem stoją po stronie, to wolność zwycięża i musimy pamiętać o naszych wartościach, bo wtedy wolność zwycięży. No ogólnie rzecz biorąc, to się wpisuje też w dwie wypowiedzi polityków PiS, premiera Kaczyńskiego i byłego ministra Błaszczaka, którzy stwierdzili, że ten drugi powiedział, że Izrael jest po jasnej stronie mocy, jest częścią obozu wolności, a Kaczyński powiedział, nie wiem czy widziałeś, zapytany przez dziennikarkę, no czy popiera pan tą operację, on mówi tak, to nie bardzo, nie bardzo, a on mówi, no bo wie pan, płacimy dużo za benzynę, na co premier Kaczyński powiedział, no dobra, ale przecież Iran miał plan zniszczenia Izraela. Nie wiem, czy to się spodoba polskim wyborcom.
Ogromne lawirowanie, bo w algorytm ani opinia publiczna, a szczególnie internety nie sprzyjają opiniom proizraelskim, także widać bardzo dużą taką prestidigitację, jeśli chodzi o opinię na temat tej wojny po stronie polskiej prawicy.
No właśnie, właśnie. No dobrze, to tyle z tych śmiesznostek naszego poletka. To znaczy, ja rozumiem, że mamy stronnictwo proniemieckie, rozumiem, że mamy stronnictwo proamerykańskie, nie rozumiem, dlaczego nie mamy stronnictwa propolskiego, ale nie chciałbym, żeby akurat koniecznie stronnictwo proamerykańskie uważało, że najlepszym sposobem, żeby zrobić łaskę wujowi Samowi, to jest jeszcze dodatkowe podlizywanie się Izraelowi, bo to już jest, wiesz, jakieś po prostu kompletne
piętrowa
szaleństwo.
Konstrukcja, prawda? Taka bardzo złożona.
Dajcie spokój, no wystarczy, że jest... Boże, chciałem powiedzieć coś wulgarnego. Wystarczy, że się podlizujemy jednemu dużemu. Już wystarczy bez tego małego. Na sam koniec, bo kończy się nasz czas, a bardzo mnie to zaintrygowało, przypominam Państwu, że Zbigniew Parafianowicz prowadzi teraz podcast Bez Doktryny razem z Markiem Magierowskim, który bardzo Państwu polecamy na YouTubie. Był u Was gościem pułkownik Krawczyk, były szef agencji wywiadu i powiedział, że polski wywiad miał plan wykradzenia Rosjanom wraku Tupolewa. Jak pamiętasz, jak rozmawialiśmy przez telefon na ten temat, ja mówię, taki wielki ten wrak, jak oni to chcieli zrobić. Powiedz mi to na poważnie, bo kiedy wrzuciłem to na Twittera, tą informację, powołując się na wasz podcast, to była burza po prostu.
Tak, no i to jest, to jest informacja, nie przypadkiem o nią spytałem, no bo to jest, rzeczywiście taki plan był i zdaje się, że częściowo on został nawet zrealizowany. Był mocno zaawansowany. Co więcej, ja nie uważam, że to był plan pozbawiony sensu. Rosja jest państwem absolutnie skorumpowanym. W momencie, w którym ten plan miał wejść w życie, to było przed wojną i przed rewolucją na Białorusi w 20 roku i przed wojną na Ukrainie, lotnisko w Smoleńsku, Siewiernej, było nieogrodzone w tych miejscach, w których planowano po prostu dawać w łapę cieciom czy tam strażnikom służb po to, żeby te części po prostu po kawałku wynosić i wywozić. I to nie jest tak, że państwa nie stosują takich metod, które polegają na wykradaniu, na absurdalnym wykradaniu pewnych rzeczy. Ja tylko przypomnę, że w 2001 roku Izrael i pracownicy Yad Vashem i funkcjonariusze Mossadu wycięli ze ścian grafiki Bruno Schulza w Drohobyczu i wywieźli do Izraela.
Okej, no ale to jest troszkę mniejsze. No,
no okej, dobra, ale jeśli chodzi o tamten przypadek, to ja tylko przypomnę, że wtedy Ukraińcy wszczęli sprawę karną przeciwko tym pracownikom, którzy byli zaangażowani w wywożenie grafik Bruno Schulza. Finalnie ta sprawa karna był problem, bo ciężko było odwrócić jakby bieg tej sprawy karnej. Podpisano umowę międzynarodową, w której Ukraińcy zdecydowali się, że oddają w depozyt na 20 lat z taką opcją na przedłużenie pobytu w depozycie tych fresków Bruno Schulza, zresztą znakomitych i znakomicie odnowionych przez Izrael, przez specjalistów z Yad Vashem i pomagierów z Mossadu. Także To nie jest tak, że państwa po takie metody nie sięgają. Jeżeli przyjmujemy do wiadomości, że na drodze prawnej, nawet wynajmując tego słynnego prawnika z Ameryki Południowej, który finalnie nie pomógł nam w uzyskaniu tego wraku, jeśli to jest niemożliwe, w drodze rozmów, czy w drodze negocjacji, w drodze jakiegoś procesu prawnego, nie widzę powodu, dla którego nie należało sięgnąć po metodę niestandardową, czyli po prostu wykradanie po kawałku tych elementów. Nawet jeżeli całego tego wraku nie udałoby się wykraść, to jak rozumiem, były to elementy na tyle wartościowe dla śledztwa, że nawet jakaś część elementów, które mogłyby ze Smoleńska przyjechać do Polski, czy to przez Ukrainę, czy to przez Białoruś, to było po prostu warte uwagi, warte rozważenia. Dlatego znając też ten przypadek cięcia ścian w Drohobyczu, nie uważam, że po takie metody nie należy sięgać.
Nie, wiesz co do tego, że nie należy, to nie ma między nami żadnej dyskusji. Tylko ja w tej drugiej części twojej wypowiedzi jest chyba zawarty cały problem. To znaczy, skoro w ogóle komuś przyszły do głowy takie pomysły desperackie, to jest też jakaś porażka państwa polskiego, że nie udało mu się po prostu wyegzekwować tego od Rosji, oddajcie nasz wrak.
No to prawda, to jest druga strona medalu. Jeżeli państwo nieświadomie przyjmuje niewłaściwą konwencję, na bazie której prowadzi się śledztwo, a później nieskutecznie ubiega się o najważniejszy dowód w największej katastrofie we współczesnej historii Polski, w której ginie połowa elity politycznej kraju, jeśli to nie udaje się państwu, no to nie pokazuje sprawczości. Dlatego też jakby ta metoda niestandardowa, jeżeli ona by pokazała sprawczość, jeżeli polskiemu wywiadowi cywilnemu udałoby się uzyskać te elementy w taki niestandardowy sposób, no to tylko temu należało przyklasnąć. No jeśli państwo okazało się niesprawcze i nieskuteczne na ścieżce prawnej, czy też na ścieżce nacisków dyplomatycznych, to należało sięgnąć po taką metodę.
Ciekawe. A co tylko powinno państwa zachęcić do oglądania podcastu Marka Magierowskiego i dzisiejszego naszego gościa Zbigniewa Parafianowicza. Bardzo dziękuję ci za rozmowę.
Bardzo dziękuję.
I odsyłam państwa do podcastu Bez Doktryny. Drodzy państwo, i oczywiście czytajcie książki naszego dzisiejszego gościa na czele z rewelacyjną książką Polska na wojnie. Jeszcze raz bardzo dziękuję, życzę ci miłej reszty już poniedziałku i dobrego tygodnia.
Dziękuję, wzajemnie.
Dziękujemy. Nasi skrzydlaci jeźdźcy, wydawnictwo Zona Zero, wszystko co chcielibyście wiedzieć o tych czasach, kiedy byliśmy górą i pokonywaliśmy wraże armię podczas tych szarż naszych pancernych jeźdźców. Naprawdę świetnie się to czyta, serce rośnie. Polecam. Partnerem strategicznym naszego kanału jest catering dietetyczny Pomelo, pyszna i zdrowa dieta pudełkowa, dzięki której oszczędzicie czas. Wszystkie szczegóły o rabacie dla widzów Historii Realnej oczywiście w opisie pod tym filmem. Kciuk dla militaria.pl, sklepu, w którym kupicie wszystko, żeby zapewnić bezpieczeństwo wam i waszym rodzinom. Bądź gotowy zawsze. Kciuk dla Legimi, biblioteki cyfrowej, która prowadzi szczytną akcję Czytamy dla Fundacji Rock'n'Roll Wygraj Życie. I kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej i suplementów diety. K jak KFD, literki mają swoje znaczenie. Piotr Zychowicz, Historia Realna. Historia dzieje się na naszych oczach.